Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze bardzo gorąco witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy nasze spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, misyjna posługa redemptorystów. W studiu telewizji Trwam witam bardzo serdecznie naszych gości, ojca doktora Józefa Smyksego, redemptorystę, prezydenta Wydziału Teologicznego Świętego Pawła w Cochabamba w Boliwii. Witam serdecznie, ojcze, i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Witam i pozdrawiam. Szczęść Boże wszystkim.
Z nami jest także ojciec Waldemar Wielądek, oczywiście redemptorysta, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Witam serdecznie, ojcze.
Szczęść Boże.
Misyjna posługa redemptorystów. Zanim przejdziemy do tematu naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, to na samym początku dziękujemy tak za przyjaźnie z Radiem Maria, ojcze Józefie, ojcze Waldemarze, za wiele wspólnych spraw, które podejmujemy, pomimo tego, że dzielą nas ogromne kilometry pomiędzy Polską i Boliwią, Polską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. O tych niektórych wątkach, myślę, podczas naszego dzisiejszego spotkania będzie nam dane jeszcze porozmawiać, ale dziękujemy także, że ojcowie podczas trwającego swojego wypoczynku zechcieli także odwiedzić nas, redemptorystów posługujących w Radiu Maria, w telewizji Trwam, i przeżyć z nami kilka dni, począwszy od tej naszej wielkiej, pięknej pielgrzymki rodziny Radia Maria na Jasną Górę, którą przeżywaliśmy w ostatnią niedzielę. I tutaj już się zapytam, ojcze Józefie, jakie takie doświadczenie spotkania z tymi pielgrzymami na Jasnej Górze w tej naszej polskiej duchowej stolicy naszej ojczyzny.
Rzeczywiście ta możliwość przyjazdu do Częstochowy właśnie wtedy, kiedy spotyka się tam rodzina Radia Maryja, sprawiała we mnie ogromne wrażenie, dlatego że zobaczyłem, nie potrafię powiedzieć, to są tłumy, zdaje się, że dziesiątki tysięcy ludzi, którzy przyjeżdżają na Jasną Górę po to, by rzeczywiście wyrazić swoją wiarę, i wyrażają to w nastroju modlitewnym. Ja byłem tylko na mszy świętej, ale wiem, że rodzina Radia Maria spotkała się dzień wcześniej. Tam było dużo rzeczywiście rozważań, modlitwy. Myślałem też o tych spotkaniach religijnych, które mają miejsce w Boliwii. W Boliwii również są święta poświęcone Matce Najświętszej. Natomiast ma to troszeczkę inny charakter. Ci, którzy przejechali przez Boliwię i mieli okazję zobaczyć te święta maryjne, więc przypomina to trochę klimat, możemy powiedzieć, karnawału. Oczywiście w sanktuariach są odprawiane msze święte, jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. To wszystko gdzieś dzieje się wewnątrz kościoła, natomiast na zewnątrz przypomina to w wielu wypadkach karnawał. Są oczywiście korowody taneczne, które w jakiś sposób, którym próbuje się nadać interpretację religijną. Wielu mówi, że jest to boliwijski sposób modlitwy. Myślę, że tutaj na pewno teologowie muszą jeszcze dużo pracować, żeby odkryć rzeczywiście tą głębię, czy rzeczywiście do jakiego stopnia jest to modlitwa. Natomiast to, co widziałem na Jasnej Górze, klimat modlitwy, serdeczności, klimat zatroskania o różne sprawy, może i osobiste, rodzinne, na pewno sprawy społeczne, sama obecność świata polityki, ekonomii, kół rządowych, parlamentarzystów. Rzeczywiście jest to ogromne doświadczenie dla mnie. Przyznam się, że byłem pod wrażeniem tego wszystkiego, co przez tych parę godzin, jakie spędziliśmy na Jasnej Górze, jakoś tak było mi dane przeżyć w spotkaniach z ludźmi, w rozmowach. I zwłaszcza ten klimat modlitewny, tak jak wspomniałem, mamy ten klimat w Boliwii, tylko że jest to troszeczkę inny wymiar.
Tydzień przed naszą polską Częstochową to polonijna rodzina Radia Maryja zwarła swoje szeregi i wyruszyła na pielgrzymkowy szlak. Ojcze Waldemarze, to także piękna tradycja pielgrzymowania tych Polaków mieszkających tam, daleko od ojczyzny, do amerykańskiej Częstochowy, do Dailestone w Pensylwanii.
Tak, to jest
Na pewno też przeżycie dla Polaków na emigracji, zwłaszcza, że jak niektórzy mówią, że czasami się jest bardziej Polakiem na zewnątrz Polski, bo gdzieś człowiek szuka tych elementów, które się wynosi z Polski, niż można by powiedzieć nawet tutaj w Polsce. Więc ta pielgrzymka do amerykańskiej Częstochowy już się wpisała w kalendarz. Tam w Stanach Zjednoczonych wiele osób pielgrzymuje. To jest jakimś takim szczególnym dla nich momentem przeżycia. Tu mogę powiedzieć na podstawie naszych moich parafian, którzy chodzą do Matki Bożej Częstochowskiej w Sisro, którzy co roku, też wiem, że w tym dniu, kiedy jest pielgrzymka, nie będą w kościele, bo będą się modlili u Matki Bożej tam w Dialstown w Pensylwanii. I też później ja myślę, że też widać ten zapał, tę radość też tego dzielenia się. Tak jeżdżąc tutaj z ojcem, z Józefem, spędzają te wakacje tutaj, odwiedzając nasze domy. Tak rozmawialiśmy na temat właśnie tego szczególnego, że tej szczególnej rzeczy, która jest, że są pewne rzeczy, które łączą nas i z którymi się też utożsamiamy. I to też nam dodaje później jakoś siły też do bycia, do życia jeszcze bliżej Pana Boga. Tak jak w naszej parafii, też jeden z naszych parafian ma napisane na tablicy rejestracyjnej: telewizja Trwam. Dlatego też powiedzmy te elementy jakoś się tam wplatają, zwłaszcza też, że nasza wspólnota tam Sisro, czyli ojciec Zbigniew Pieńkos, który jest odpowiedzialny bezpośrednio za centralę Radia Maria tam w Chicago, i ojciec Marian Furca, który też pracuje w parafii, i ja jesteśmy odpowiedzialni za te dwa dzieła. Można powiedzieć Radio Maria tam na ziemi amerykańskiej też i też za parafię.
Boliwia. Ojcze Józefie, od 1990 roku ojciec posługuje w Boliwii z przerwą na studia w Rzymie, ale redemptoryści swoją pracę w Boliwii zaczęli znacznie wcześniej.
Tak, redemptoryści przyjechali do Boliwii w 1910 roku i rzeczywiście byli bardzo jakoś cenieni przez tamtejszy episkopat, również nawet środowiska rządowe, dlatego że byli to redemptoryści ze Szwajcarii i z Francji, głównie z prowincji ze Strasburga, i rzeczywiście wnieśli ogromny wkład w rozwój, jeśli chodzi o ekonomię. Ojcowie bardzo dużo czasu poświęcali oczywiście na ewangelizację, ale również w miarę możliwości i poprzez kontakty, które mieli ze środowiskami takiego dobrego zaplecza finansowego, starali się też podnieść, możemy powiedzieć, technologicznie Boliwię. Na przykład wiem, że do takiego miasteczka, które nazywa się Tupiza, przez różne pośrednictwo udało im się ściągnąć elektrownię spalinową, na silniki spalinowe. Również wiem, że byli promotorami wybudowania wodociągów, na przykład telefonów automatycznych. I przyznam się, że kiedy ja wyjechałem do Boliwii w 90 roku, to stan techniczny telefonów, na przykład w tym miasteczku, było wiele lepszy niż w Polsce w tym czasie. Więc i dzięki redemptorystom. Także tutaj redemptoryści bardzo się przysłużyli. Na przykład w takiej miejscowości Valle Grande, też dzięki różnym możliwościom ekonomicznym nawet rządu z Francji, sfinansowano, zdaje się, jakiś spychacz, który pomagał w budowaniu dróg. Potem ojcowie też pomagali ludziom w zorganizowaniu, można powiedzieć, takich jakby spółdzielni rolniczych, to znaczy takich organizacji, gdzie ludzie mogli też polepszać swoje warunki pracy, jeśli chodzi o gospodarstwa rolnicze. Więc zdaje się, że to też jakoś zaowocowało, że jak do tej pory jedynymi kardynałami, jakie miała Boliwia, to byli dwaj redemptoryści. Kardynał Józef Maurer i drugi kardynał już boliwijskiego pochodzenia, Julio Terrazas. Rzeczywiście redemptoryści wszędzie, już my mówiąc to następne pokolenie redemptorystów, kiedy pojawiamy się gdziekolwiek w jakichś środowiskach, jesteśmy jakoś tak bardzo szanowani i cenieni, to trzeba przyznać, przez tą pracę naszych poprzedników, to trzeba przyznać. I potem weszło już nasze pokolenie, zwłaszcza pokolenie redemptorystów boliwijskich, mówię o redemptorystach polskich, którzy przyjechali do Boliwii w 1979 roku i rzeczywiście zaczęli piękną pracę. Do tej jeśli można, oczywiście upraszczając znacznie, jeśli można powiedzieć, że nasze pierwsze pokolenie redemptorystów poświęciło się w ogromnej części tej, oprócz ewangelizacji, również pracy społecznej, to kiedy przyszli polscy redemptoryści, zajęli się sprawą powołań. Rzeczywiście dużo sił poświęcano na przygotowanie do kapłaństwa właśnie Boliwijczyków. I no, dużo z tych księży boliwijskich, redemptorystów boliwijskich dzisiejszych, to jest właśnie owoc pracy, nie mówię jedynie, ale owoc pracy właśnie tych pierwszych polskich redemptorystów. Warto tutaj wspomnieć wielką pracę, którą tam wykonali właśnie pierwsi, ojciec Stanisław Odroniec, ojciec Stefan Karpeta i ojciec Zbigniew Kotliński. To są ci pierwsi, którzy przyjechali do Boliwii i potem przyjechało następne pokolenie, którzy rzeczywiście zapisali się po prostu jak najlepiej w Boliwii. No, mniej więcej jeśli chodzi o Polaków, kiedyś robiliśmy statystykę, więc przez Boliwię przewinęło się 28 redemptorystów polskich.
Wśród tych redemptorystów ojciec Waldemar Wielądek, zanim rozpoczął swoją pracę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ojcze Waldemarze, była Boliwia. Może warto także porozmawiać, bo niejednokrotnie podejmowaliśmy w prywatnych rozmowach ten temat dotyczący bardzo zróżnicowanych warunków pracy. Boliwia jest takim terenem bardzo wymagającym od tych wysokich gór położonych bardzo wysoko, do których misjonarze muszą dotrzeć, jak i również do tego często kapryśnego klimatu.
O tak. W 1992 roku razem z ojcem Józefem Bunarem i ojcem Stanisławem Wzorkiem we trzech zostaliśmy skierowani do Boliwii i tym, który nas tam przyjmował w Cochabambie, właśnie był ojciec Józef. Wtedy był prefektem postulatu i tam zaczynaliśmy pierwsze kroki. Przez 5 miesięcy był język. Też trochę było tak, no na początku człowiek jak przyjedzie z innego świata, można powiedzieć, nigdy poza Polskę wcześniej jakoś nie miałem możliwości wyjechać, więc to było jakieś takie też przeżycie. I pamiętam, że no tak człowiek patrzył na wszystko, nie? Nawet później takie się uknęło takie powiedzenie, że jeżeli ktoś tam zdjęcia jeszcze robił, no to jeszcze 2 lata nie przeżył w Boliwii, bo już po 2 latach już się zdjęć nie robiło. Tu już się nie robiło zdjęć, dlatego powiedzmy, no tak się patrzyło na to wszystko. Często też było też na zasadzie porównywania. I też myślę, że też nie były takie dobre rady tutaj od starszych ojców, którzy już tam byli w Boliwii, że na pierwszy rok przyglądaj się, drugi rok tak możesz porównywać, a trzeci rok możesz coś powiedzieć na ten temat, swoje zdanie. I to by było takie, można powiedzieć, gdzieś, bo nieraz można było powiedzieć coś krzywdzącego, czy w stronę Boliwii, czy nawet w stronę porównując Polski, bo jednak te różnice pewne były, zwłaszcza, że no, Boliwia jest to zróżnicowany kraj, tak jak ojciec powiedział, góry, też doliny, miasta, w których można by powiedzieć, że no życie się prawie niczym nie różni. Do wszystkiego jest dostęp, ale wyjeżdżamy, w tamtych czasach się wyjeżdżało poza miasto kilka kilometrów, no już prądu nie było, wody nie było. Używało się gaz, często nie jest do ogrzewania w domu. Paliło się przed domem ognisko, na którym się przygotowało potrawy. To była rzeczywistość gdzieś gór, ciągły wiatr, sucho. No,
o jakich wysokościach mówimy, ojcze Waldemarze?
To znaczy, początkowo Cochabamba 2600 metrów nad poziom morza, Santa Cruz gdzieś 400 metrów nad poziom, to jest tropik. Tarija, miejscowość, powiedzmy, gdzie jest dużo winnic, 1800 metrów. Później to Pisa właśnie, 3000 metrów. Ja mieszkałem na 2996, ale ojciec Kazimierz Strzępek już mieszkał na 3000, bo na pierwszym piętrze. A dojeżdżało się na prawie 5000 ponad poziom. 400, na 4800 było miejscowość San Pablo, gdzie mieliśmy taki, powiedzmy, punkt przygotowywania katechistów z tamtych, z gór, gdzie się gromadzili, gdzie się przygotowały te kursy przynajmniej raz, dwa razy do roku. I też, kiedy misjonarz tam jechał w te góry, po pewnym tam się zatrzymywał, a później już często to było tylko niestety osiołek, własne nogi, no i miesiąc. I teraz czy zdrowie wytrzyma, czy nie wytrzyma? Czy trzeba będzie skrócić wizytę tamtejszych wspólnot, czy jakieś małe wioseczki.
To często były takie wyprawy misyjne, prawda?
Tak, tak. No na to trzeba było praktycznie zabrać wszystko. Nawet niektórzy mówili, no czy ojciec, na przykład Kazimierz Strzępek, mówił, że też dobrze wziąć swoją wodę. Bo jednak no, nie, my nie byliśmy przyzwyczajeni do tego klimatu, do tych, można powiedzieć, bakterii też, które tam w tej wodzie, do tej wysokości też. No i to różnie nieraz się, to mogło się odbić na zdrowiu, ale
taka
też...
Taka wysokość to także problemy z oddychaniem przecież.
O tak. To tam mówią, że no tak tu czyste powietrze jest, że nawet tlenu nie ma, nie? To żeśmy się śmiali. I trzeba nieraz powolutku chodzić. Tam też można było zrozumieć tamtejszych ludzi, że oni się nie śpieszą nigdzie. Oni mają czas. I tutaj taka troszeczkę anegdotę, jeśli mogę. Pamiętam, kiedy dojechałem, to znaczy tam koło Tupizy było, to nie było wysoko, to było gdzieś tam koło 3500 metrów. I pamiętam, pojechaliśmy odprawić mszę świętą, tam spowiedź, sakrament chrztu świętego. I przyszła osoba, że po prostu do chorego trzeba pójść. Nie? No ja się pytam, czy to jest daleko, czy to jest blisko. Ta osoba powiedziała, no nie, to jest tutaj. No to dobrze, to ja wziąłem, tam już nie można było dojechać, wziąłem walizkę, no i zacząłem iść z tą osobą, nie? No tak zeszło nam 6 godzin. No i tak już jak doszliśmy tam, to ja się tak pytam, mówię, a jaka jest różnica między tutaj i tam? A nie, tam to już trzeba iść 2 dni.
Czyli zasadnicza różnica i znacząca różnica. Ojcze Józefie, jaka jest dusza boliwijska? Boliwijska dusza, pytamy się o ten wymiar taki religijny, bo wiadomo, na pewno inna kultura, inna obrzędowość, inne zwyczaje. Jaka jest ta boliwijska dusza?
No, pytanie jest bardzo rzeczywiście głębokie, bo pytanie o duszę jest pytaniem rzeczywiście o ten najgłębszy wymiar człowieczeństwa. Mogę powiedzieć tak, moje doświadczenie Boliwijczyków ma różne wymiary. Ja przyjechałem do Boliwii po to, by pracować na parafii, by jeździć na misje. Wiadomo, redemptoryści głoszą misje parafialne. I rzeczywiście pierwsze moje lata były właśnie takimi misjami. Przypominam sobie misję, którą głosiliśmy, była przygotowywana 4 lata w diecezji Oruro i tam po prostu mieliśmy ten kontakt z ludźmi zarówno w samym mieście Oruro, jak też i w miastach, jak też i na wioskach. Mniej więcej przez cały miesiąc jeździłem po wioskach dla kogoś, kto jakoś interesuje się geografią, między dwoma jeziorami solnymi, Uyuni i Coipasa. Więc są to jeziora, ogromne jeziora solne, po których można po prostu jeździć samochodem bez żadnych problemów. I tam rzeczywiście, będąc na co dzień z ludźmi, doświadczałem tej duszy boliwijskiej, tego człowieka, który no po prostu ma taki swój sposób kontaktowania się z bóstwem. Mówię jakoś tak świadomie z bóstwem, ponieważ bardzo często słyszymy takie stwierdzenia Tata Dios. Nie, no, chodzi o to, że to jest jakby można by to przetłumaczyć Ojciec Bóg. Również mamy to samo stwierdzenie Tata Jesus. Ojciec Jezus. Oczywiście to słowo tata w języku polskim oczywiście natychmiast kojarzy się z tatą, tatusiem, z ojcem. Natomiast tam określa jakąś niedostępną świętość. To znaczy taką świętość, która domaga się ode mnie ogromnego szacunku, który nie tylko domaga się, tylko budzi szacunek. I tym samym słówkiem określają na przykład Boga Słońce, Tata Inti. Więc w tej chwili właśnie ze względów tego, że zmieniła się orientacja polityczna w Boliwii, powstał wielonarodowościowe państwo boliwijskie, chyba tak to się tłumaczy na język polski, Estado Plurinacional de Bolivia, wielonarodowościowe państwo boliwijskie, chyba tak to można przetłumaczyć. I jednym z programów politycznych jest odkolonizowanie, to znaczy odkolonizowanie mentalności, czyli jakby zrezygnowanie z pojęć, które pochodzą ze spotkania z kulturą europejską, która jakoś tam narzuciła religię. I w tej chwili odczytują rzeczywiście obecność misjonarzy, jest odczytywana właśnie trochę w tych kategoriach takiej kolonizacji mentalności. Poza tym też na pewno robią dużo wysiłku, żeby odkolonizować struktury państwa. W wielu miejscowościach powstają takie struktury państwa jeszcze z czasów struktury Inków, to znaczy tej poprzedniej struktury ludów tamtejszych. I dlatego właśnie tu mówię, to są takie bardzo jakieś elementy tej duszy boliwijskiej, która na pewno jest tą duszą, która na pewno szuka swojej tożsamości. Bardzo często był taki przypadek, chociażby taki przypadek, można powiedzieć, z okazji jakichś tam swojego święta, dzielnicy, wioski, używają dość dużo alkoholu. I rzeczywiście misjonarze, kiedy przyjechali, jakoś tam starali się stawiać czoła przeróżnym wadom. No. Misjonarze, którzy mieli świadomość, próbowali trochę walczyć z pijaństwem, z niewiernością. I natomiast był taki jeden przypadek, kiedy jeden ksiądz był na parafii prawie 40 lat i próbował robić, co mógł. I kiedy w końcu chyba wyjechał, bo był misjonarzem, wyjechał do swojego kraju, to mentalno, to ludzie powiedzieli, no 40 lat, żeśmy tutaj męczyli się z nimi, teraz już mamy święty spokój, już nas nie męczy tymi swoimi. Więc właśnie dlatego ludzie, którzy przychodzą do kościoła, nawet chrzczą swoje dzieci, natomiast gdzieś tam w ich pokładach jest przywiązanie do tego czegoś. Oni nie do końca potrafią określić jeszcze, co to jest. Nie? I dlatego wspominałem właśnie, patrząc na te ogromne rzesze wiernych na Jasnej Górze, którzy z różańcem w ręku, Biblią, modlitewnikiem, po prostu Pismem Świętym, starali się rzeczywiście jakoś modlić. Tam bardzo często widzimy inne ryty. Nie? Dlatego ta dusza boliwijska, myślę, że to jest rzeczywiście duży wysiłek jeszcze, żeby sami Boliwijczycy odkryli właśnie tą pełnię, która jest w Chrystusie, bo oczywiście chyba o to chodzi. Nie? W Chrystusie odkrywamy tą pełnię. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze do tej pełni będziemy przechodzili chyba nawet w ewangelizacji przez różne etapy, które świadczą jeszcze, że do tej pełni jesteśmy jeszcze na drodze do pełni.
Ogromne wyzwanie także dla misyjnego wymiaru Kościoła, także posługa na uniwersytecie, za chwilę będziemy, ojcze Józefie, rozmawiać. Ojcze Waldemarze, jak wygląda zatem struktura Kościoła? Bo jeżeli ten misjonarz ma tak daleko, aby dotrzeć do tych ludzi, to wspomnijmy o tych katechistach, o różnego rodzaju tych formach, które pozwalają, aby ta łączność z Kościołem była utrzymywana i pielęgnowana.
Tak, na samym początku myślę, że każdy, kto przybywał do Boliwii, to jakoś uderzało, że no tutaj w Polsce mamy co 3 kilometry, co 4 kilometry parafię, jest kapłan albo może nawet dwóch. Jest to wszystko, powiedzmy, no ustawione, katecheza, od początku do końca ludzie mają dostęp. Natomiast tam w Boliwii to, co się rzucało, że duży, można powiedzieć, duża część działania misyjnego spoczywa na świeckich. I bez świeckich praktycznie no, kapłan nie może dużo zrobić. Przykładowo w Tupizie, parafia gdzieś, no mniej więcej terytorium Belgii, 120 kaplic, było 60 mniej więcej kaplic, do których można było dojechać jednego dnia i wrócić. I reszta to było kaplice, do których no, trzeba było iść, udać się na kilka dni po prostu tam, żeby być. I teraz jest pytanie, jest w parafii nas było czterech, jak to mówią w porywach, wcześniej było siedmiu, to było bardzo dobrze, gdzie nawet chyba było dwóch odpowiedzialnych za to, za te dalekie wioski. No ale wszystko jedno, w Polsce każdego dnia w kościele jest msza święta, albo rano, albo wieczorem, albo może i rano i wieczorem. Jest dostęp, można powiedzieć, do Pana Boga, do spowiedzi. Tam nieraz kapłan docierał dwa razy w roku, to było dobrze, a często raz tylko. I wiadomo, no, przy okazji takiego dotarcia sprawowały się prawie wszystkie sakramenty. I za przygotowanie tego wszystkiego byli odpowiedzialni katechiści. Tylko, że też tu duży wysiłek był stawiany na to, na formację. Dlatego to wspomniałem wcześniej, że były takie punkty, że po prostu no, do Tupizy wszyscy nie mogą przyjść katechiści na spotkanie, bo to jednak jest droga. I często to na piechotę szli, kilka dni. Więc powiedzmy, były takie dwa punkty, Smoraka i San Pablo, w których tam się gromadzili z pobliskich miejscowości czy skupisk, gdzie byli ludzie. I tam się odbywały kursy dla tych katechistów, przygotowanie, też formowanie. Przede wszystkim też jak celebrować na przykład niedzielną celebrację, kiedy kapłana nie ma. I jeżeli powiedzmy, no, katechista był prężny, też potrafił czytać, bo to nieraz różne wyglądało. Nieraz tak było, że na wioskach na sołtysa, no oczywiście musiał być najlepszy. A na katechistę to tak, a to słuchaj, ty będziesz tam, to ty, no i nieraz nawet może problemy były z czytaniem. Dlatego, jeżeli powiedzmy był katechista, który no, jakieś tam wykształcenie to podstawowe miarę miał, mógł wiele uczynić, był powiedzmy takim przywódcą, można powiedzieć, duchowym zamiast kapłana i tu była ważna też komunikacja, dlatego też na przykład w tamtych czasach jeszcze, teraz już komórki są, chociaż też jeszcze nie wszędzie tam sięgnie. Była droga radiowa, krótkofalarska, więc każdy z nas był krótkofalarzem i po prostu z miejscowościami często się komunikowaliśmy, właśnie rozmawiając przez radio, że przyjedzie tam misjonarz wtedy i wtedy, żeby przygotować, jakie co trzeba przywieźć, mniej więcej plan ustawić.
A tą drogą można było także między innymi Radio Maryja odebrać z Polski.
A to tak.
Taki film był o naszym współbracie, ojcu Kazimierzu Strzępku, który gdzieś tam w tych misyjnych drogach na górze przy zachodzie słońca rozkładał kawał długiego takiego druta, aby odebrać fale krótkie z Polski i widzimy tą scenę, jak dzisiaj odmawiał kompletę z rodziną Radia Maryja. To bardzo wzruszająca scena.
Tak, wzruszająca, no ale też dla nas Polaków myślę, że też no, takie przybliżające nam, bo tak jak to, co się spotkałem też w Chicago, że wiele osób mówiło, że no, ja znam na przykład dobrze angielski, ale najlepiej się modlę w języku polskim. Gdzieś ten człowiek został wychowany i powiedzmy to jakoś dociera, to słowo inaczej dociera do każdego z nas. Ale jeszcze wracając do katechistów i to było właśnie dobre, że można było dużo wykonać poprzez katechistów. Jeżeli tu było dobrze zorganizowana praca w parafii, na te wioski pobliskie i dalekie, te spotkania, w miarę powiedzmy jakieś było przygotowanie. Ale to też często się też odbijało tym, że no wiadomo, nie zawsze może katechista otworzył. Też nieraz sekty różne, zwłaszcza z Argentyny, wchodziły w parafię. No wiadomo, że ktoś nie ma kośćca jakiegoś, powiedzmy, pojęcia o wierze katolickiej, tak jak ojciec Józef wspomniał, że często to było gdzieś pomieszane z naturalnymi wierzeniami. Często to się wymykało i nieraz nawet było tak, że cała wioska przechodziła na inną wiarę.
Uniwersytet, ważne środowisko i także przecież to nadzieja, aby to jutro Kościoła było bardziej scementowane, miało swój właściwy filar, bo ci, którzy opuszczają gmachy Uniwersytetu, wspólnota Kościoła liczy, że będą przekazicielami tej prawowitej nauki Kościoła.
Jest ciekawą rzeczą to, co się stało w Boliwii, dlatego że Konferencja Episkopatu Boliwii w 1966 roku ogromnym wysiłkiem założyła Uniwersytet Katolicki, Universidad Católica Boliviana. I dopiero, możemy powiedzieć, 1969 roku założyła Wyższy Instytut Teologiczny, coś takiego jak, powiedzmy, Wyższe Seminarium Duchowne, które w zasadzie to były dwie jednostki całkowicie niezależne od siebie. Dlatego, że Uniwersytet Katolicki w pierwszym przypadku i jednym z pierwszych wydziałów był Wydział Zarządzania. Drugi była Ekonomia. I już potem trzeci, zdaje się, Psychologia i potem już by trzeba było zajść. I dopiero równolegle od roku 70 zaczyna funkcjonować przygotowanie teologiczne wszystkich kandydatów do kapłaństwa właśnie na tym instytucie, Wyższym Instytucie Teologicznym. Dlatego, jak widzimy, najpierw biskupi zadbali o to, żeby przygotowanie kadr profesjonalnych, które zajęłyby się właśnie rozwojem ekonomicznym kraju. To był wielki wkład, nawet konferencja episkopatu dla, no można powiedzieć, do tego, co powoli Boliwia, czym Boliwia staje się nawet na płaszczyźnie ekonomicznej. Oczywiście jest to tutaj dużo do zrobienia. Dlatego też ci wszyscy, na przykład kapłani przygotowujący się teraz właśnie na tym fakultecie teologicznym świętego Pawła, staramy się, żeby rzeczywiście poziom przygotowania był jak najlepszy. Natomiast nie jest to łatwe zadanie. Tutaj oczywiście myślę, że musimy troszeczkę, jakby powiedzieć, podkreślać dobrą wolę katechistów. Natomiast jeśli chodzi o poziom szkolnictwa, jest jest dużo do życzenia. No, poziom szkolnictwa jest bardzo niski. My widzimy to poprzez kandydatów, którzy przychodzą do seminariów. Trzeba zrobić rok albo dwa lata roku przygotowawczego, które przygotowują ich na studia uniwersyteckie. I to jeszcze nie zawsze, po prostu nawet po dwóch latach przygotowania są w stanie osiągnąć taki poziom, który byłby akceptowalny. Dlatego na przykład ci kandydaci do kapłaństwa, którzy są w seminariach, pierwsze lata studiów filozoficznych kosztują ich bardzo. Nie? Dlatego, że jest to też inny sposób myślenia. My mamy jakiś ten sposób myślenia ukształtowany przez naszą kulturę, która jakoś ma kontakt i z metafizyką, i z filozofią, więc jest też i filozofia, jeśli chodzi o krytyczne, jeśli chodzi o ludzkie myślenie, filozofia bytu, filozofia myślenia, filozofia wartości, filozofia etyki, potem oczywiście filozofia bytu ludzkiego. Natomiast tam bardzo ciężko jest tym kandydatom do kapłaństwa wejść w tą mentalność. Musimy wiedzieć też, że kontakt, jeśli chodzi o ewangelizację, ewangelizacja teoretycznie zaczęła się w 1492 roku, natomiast do wielu miejscowości dotarła bardzo późno. Niektóre miejscowości spotkały się z Ewangelią, powiedzmy, dopiero w latach 1800, 1900, No. Także ja na przykład spotkałem w czasie takich misji, gdzie głosiliśmy rzeczywiście w takich terenach bardzo opuszczonych, no wydaje mi się, że nie udawali, bo było to środowisko wojskowe, chłopcy, którzy przyszli do służby wojskowej. Myśmy zaczynali ewangelizację naprawdę od w imię Ojca i Syna i to było bardzo ciekawe. Mówię, nigdyście nie słyszeli w imię Ojca i Syna? Nigdy. No, i zapisali w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, notowali, robiliśmy znak Krzyża Świętego i dopiero zaczynało się. I to był pierwszy, no, pierwszy kontakt tych chłopców. To były rzeczywiście w góry, na granicy między Chile i Boliwią. Wioseczki bardzo ubogie. To trzeba przyznać, że dzisiaj technologia nam pozwala, gdy ktoś rzuci Boliwia i to zobaczy te domki. No więc naprawdę są to domki, które no, biedniejsze nie mogą być, bo się nie da biedniej żyć. Domy wybudowane z błota, z kamieni, wewnątrz jakieś skóry z lam, owiec i czasami te szaty, które używają, jakieś te odzienie robione własnymi sposobami. I do tej pory w niektórych częściach Boliwii tak się żyje. No więc poza tym, dzisiaj niektórzy już pewne, robi się pewne analizy na uniwersytetach. Ogromne niedożywienie na wysokościach, dlatego że jedynym odrobinę kukurydzy i praktycznie to jest jedyne wyżywienie. Więc wiemy, że ktoś, kto jest niedożywiony, potem jeżeli chodzi o no, wejście w świat nauki, już jest na pewno bardzo ograniczone. Dlatego starają się naprawdę radzić sobie w życiu, to trzeba przyznać. Ludzie po prostu chodzą, są dużo, po prostu różne działalność podejmują, żeby przeżyć. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, ten wymiar na przykład, w jaki sposób ludzie sobie radzą, żeby przeżyć, to po prostu jest no, godne podziwu, naprawdę.
Misyjna posługa redemptorystów. W studiu telewizji TVN ojciec dr Józef Smycy, redemptorysta, prezydent Wydziału Teologicznego Świętego Pawła w Uniwersytecie w Cochabamba w Boliwii, ojciec Waldemar Wielądek, proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sistro, w Chicago, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ja chciałbym już teraz Państwa także zaprosić, mam jeszcze bardzo wiele wątków ciekawych do podjęcia, ale zapraszamy już teraz do telefonicznych rozmów razem z nami. Przypomnę numery telefonów. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012, dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48 i telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Ojcze Waldemarze, Boliwie miło się wspomina, ale od którego roku ojciec pracuje w naszej wspólnocie w Chicago?
Od 2003 roku kardynał George poprosił nas, redemptorystów, wtedy był prowincjałem ojciec Zdzisław Klawka, poprosił, żebyśmy przejęli parafię właśnie w Sisro, parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Na początku był ojciec Władysław Juszczak i ojciec Zbigniew Pieńkos. Ja dojechałem 5 dni później do tej parafii i to była nasza pierwsza wspólnota. Później był ojciec Radek Jaszczuk, też tak samo był później ojciec Tomasz Zieliński, później też Darek Pabiś pracował w tej wspólnocie, też przez tę wspólnotę też przyjechał ojciec Adam Kośla, przez pewien czas był. Także to jest parafia, można powiedzieć, w miasteczku Sisro, które chyba nie chciało być częścią Chicago, więc z trzech stron otacza Chicago, ze wschodu, z północy i z południa. Jest Chicago, natomiast już później na zachód idą następne miasteczka. Miasteczko, w które no w większości teraz, to gdzieś 80% są Meksykanie. Wprawdzie to nie jest przy granicy, bo to jest na północy, w granicy można powiedzieć z Kanadą, ale jakoś Chicago też dosyć tak jest, no nie wiem, miłe chyba dla Meksykan, którzy się tam osiedlają. I teraz praktycznie już niektórzy mówią nawet, że w kościele jest 40% wiernych, którzy mówią właśnie tym językiem hiszpańskim.
O tej szczególnej parafii powiemy za chwilę, bo posługa redemptorystów tej parafii dokonuje się w trzech językach, do tego jeszcze centrala Radia Maria działająca w Chicago, a zatem zakres także misyjnego oddziaływania bardzo ogromny. Odbierzmy telefon, bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Kazimierz Mazowsza, z okolic Warszawy.
Bardzo proszę, panie Kazimierzu.
Ja pozwoliłem sobie, znaczy tak, po pierwsze pozdrawiam serdecznie zarówno księdza prowadzącego, jak i księży studiu, dziękując redemptorystom za ich posługę misyjną. Przy czym pozwoliłem sobie przedzwonić, no właśnie, przez uwagę do wszystkich nas, do wszystkich słuchaczy, do wszystkich ludzi, że właśnie nie tylko księża redemptoryści, nie tylko księża w ogóle jakby są powołani do głoszenia Pana Jezusa, do świadczenia swoim życiem o Nim, tylko każdy z nas tak naprawdę. I żebyśmy właśnie wszyscy no nie bali się swoim życiem świadczyć tego, że Pan Jezus jest, że jest naszym Zbawicielem. No i też między innymi biorąc przykład z księży, którzy no prężnie prawda, w tym głoszeniu działają. Także wszystkich serdecznie pozdrawiam, zarówno księży, jak wiem, jak i słuchających. I przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, panie Kazimierzu. Ojcze Waldemarze, zatrzymajmy się na chwilę przy tej posłudze realizowanej we wspólnocie redemptorystów w Sistro. A ojca Józefa także poproszę później o słowo do naszego widza, pana Kazimierza.
Tak, parafia jest prowadzona w trzech językach. To od samego początku, kiedy objęliśmy, od 2003 roku. Różnica też, powiedzmy, między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest, że często do parafie są personalne, czyli do parafii się zapisujemy. I może być na przykład ktoś mieszka bardzo daleko, przejeżdża przez kilka parafii, żeby dotrzeć do tej parafii. Tak jest na przykład w przypadku większości Polaków, którzy przybywają do naszej parafii, gdzie nawet nieraz pół godziny, gdzieś około 20-25 kilometrów dojeżdżają w niedzielę do parafii, żeby być na mszy świętej polskiej. I to też jest podyktowane, myślę, że tym jakimś przywiązaniem przede wszystkim do Matki Bożej Częstochowskiej. Matki królującej z Częstochowy. To jest jedyna parafia pod tym wezwaniem w całym Chicago, w archidiecezji Chicago. O tym tytule jest w Indianie, w Maryville jest też pod wezwaniem, tam jest pielgrzymka też organizowana, około 7 tysięcy prawie wiernych idzie w jednym grupie na początku sierpnia. I Polacy, można powiedzieć, są przywiązani, to co często jakoś nam mówią redemptorystom, którzy tam pracujemy, posługujemy, że mogą się wyspowiadać, do parafii przybywają, żeby się wyspowiadać też. No i podobno, nie wiem czy to prawda, dobre kazania są. Także pod tymi dwoma kątami jakoś tak, powiedzmy, tutaj jest to oddziaływanie na Polaków. To, czego jakoś może byśmy sobie życzyli tam w naszej parafii, to bardziej jakieś takiego jeszcze duszpasterstwa rozwiniętego. Ale to jest związane niestety z odległościami. W Chicago, gdzie są parafie, w środowisku czysto polskich, gdzie parafianie Polacy mają blisko do kościoła, na przykład pierwszy piątek miesiąca przybywa około 800 tysiąca osób na pierwszy piątek miesiąca spowiedzi. Czterech czy pięciu kapłanów spowiada, na przykład u świętego Ferdynanda, gdzie posługuje ksiądz Zdzisław Torba. Na przykład na naszej parafii na pierwszy piątek 30 osób, 40 osób. No wiadomo, to są dojezdni, nie mieszkają w tym środowisku. Drugi język, który jest, no wiadomo, to można powiedzieć, a pierwszy język, no bo jesteśmy na ziemi amerykańskiej, więc język angielski. Niestety już nasi parafianie, można powiedzieć, coraz jest mniejsza grupa z tego względu, że młodzi bardzo szybko wyjeżdżają z domu. Powiedzmy już 16 lat, 17 lat, gdzieś już studia zaczynają, szukają pracy, też lepszego miejsca, więc opuszczają swój dom rodzinny. To na przykład nie ma tego, co jest na przykład wśród Meksykan, że mieszkają pokoleniowe rodziny, czyli nawet wśród Polaków. U Amerykan to już inaczej wygląda. Idą bardzo wcześnie. Dlatego powiedzmy, no zostają tylko starsze osoby, ci, którzy wiele lat do parafii byli przywiązani, którzy naprawdę są przywiązani do parafii, są odpowiedzialni za parafię, nawet nieraz czy są, czy nie są, zawsze, tak mówimy my, tam w Ameryce kopertki wysyłają, żeby wesprzeć parafię, bo nie wiedzą, że czy on jest, czy nie jest. Parafia musi działać, wszystko musi być prowadzone. Więc ta grupa przykładowo no, podczas tych 14 lat, gdzie już jestem tam w Cicero, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej, no niestety już bardzo stopniała. Można byłoby powiedzieć, że 50% tego, co tych parafian, którzy chodzili. I to takie trochę no, jest no, przykre, nie? Że nie ma tej łączności. To, co na przykład jest wśród Meksykan, którzy oni są tam większością i którzy też mieszkają tutaj naokoło. I często też można od razu zauważyć na mszy amerykańskiej, się wchodzi do naszego kościoła, takie spokojnie, cicho, medytacyjnie. Na polska msza święta, no jest już tak trochę żywo, jest można powiedzieć, widać też uśmiechy na ustach. Natomiast na meksykańskie to trochę jak się wchodzi jak do ula. Już głośno jest, bo to i dzieci, i dziadkowie, te dzieci tam sobie biegają. Dlatego też pierwsze, co tam zrobiliśmy w Chicago, postanowiliśmy ściągnąć nagłośnienie pana Jana Rducha.
Żeby dobrze było słychać.
Żeby dobrze było słychać, no bo to jest najważniejsze w kościele. Bo wcześniej to było takie dudnienie niestety, a nie było słychać. Po prostu nie ma kontaktu, a to jest najważniejsze w kościele. Więc kiedy to zostało dokonane, teraz nie ma problemu. Jest ten kontakt. I teraz największe msze święte. Cały kościół się zapełnia prawie przez Meksykan, którzy mieszkają naokoło. I też tutaj powiedzmy, tu jest jakoś też stawiany akcent na duszpasterstwo. Mamy też grupy ewangelizacyjne, których już mam 14 grup. Te grupy ewangelizacyjne, one zaczynają się rekolekcjami dwudniowymi, takimi można powiedzieć zamkniętymi, tylko na noc wracają osoby do domu. I później zakłada nowa grupa i ta grupa każdego tygodnia się spotyka, żeby medytować Pismo Święte i też rozważać tematy. Są przygotowane książeczki do tego, także praktycznie kapłan tylko przyjdzie pozdrowić tę grupę, zobaczyć, czy jakieś pytania mają, natomiast oni już sami prowadzą. I to jest miłe, że można już później liczyć na nich i tutaj można powiedzieć, już w tej parafii Matki Bożej Częstochowskiej Meksykanie już, można powiedzieć, przejęli pałeczkę, żeby dbać o tę parafię.
Czyli czują się odpowiedzialni.
Czują się odpowiedzialni. I to jest właśnie, to jest bardzo miłe, nie?
Pan Kazimierz, ojcze Józefie, przypomniał nam o tym powszechnym zobowiązaniu każdego ochrzczonego człowieka do uczestniczenia w tej szeroko pojętym misyjnym zaangażowaniu Kościoła.
Ja dziękuję panu Kazimierzowi, że nam przypomniał tą rzeczywistość, dlatego że celem misji jest tworzenie czy też jakoś przygotowanie ludzi do tego, by byli uczniami Chrystusa. Więc przede wszystkim właśnie w Ameryce Południowej program Konferencji Episkopatu całej Ameryki Południowej to jest właśnie to sprawić, by wszyscy byli uczniami Chrystusa. I dlatego rzeczywiście to zadanie to przede wszystkim jest ciekawym zadaniem nie tylko dla ludzi świeckich. Proszę wybaczyć taki pewien przykład, który miałem w pewnej grupa sióstr zakonnych poprosiła mnie o konferencję i właśnie tak nie za bardzo wiedziałem, jaki temat wziąć i właśnie zostałem zainspirowany dokumentem Konferencji Episkopatu Latynoamerykańskiego i gdzie właśnie było bądźcie uczniami Chrystusa. I rzeczywiście na tych konferencjach sami zadawaliśmy sobie pytanie, na ile, i to było bardzo odważne pytanie, nawet można powiedzieć bardzo takie, no, po prostu bardzo, nie agresywne może za mocno, ale takie bardzo zdecydowane pytania, czy my, na różnych etapach naszego życia, nawet kapłańskiego, jesteśmy uczniami Chrystusa. Czy my jesteśmy uczniami Chrystusa, czy jako siostry zakonne, bracia zakonni jesteśmy uczniami Chrystusa? Czy nasi klerycy, którzy są w seminariach, chcą być uczniami Chrystusa? Bo na przykład ktoś może wejść w strukturę życia kościelnego nawet i nie chce być uczniem Chrystusa. Chce być uczniem, powiedzmy, jakiejś idei, jakiejś myśli, natomiast bycie uczniami Chrystusa. I tutaj rzeczywiście tegośmy doświadczali, że mnóstwo ludzi naprawdę chce być uczniem Chrystusa. Nie? I szukają wszędzie czegoś takiego, gdzie wszystkich źródeł, z których mogą czerpać, by stawać się uczniami Chrystusa. I dlatego myślę, że to pytanie pana Kazimierza jest takie szczególne, dlatego że jest ten głód bycia uczniem Chrystusa. Dlatego, że pojawiają się różne oferty tego bycia uczniem. Ktoś może wybrać jakąś orientację, nie wiem, polityczną, ekonomiczną, nawet religijną. Może wybrać taką grupę religijną czy inną. Natomiast tutaj bycie uczniem Chrystusa rzeczywiście staje się bardzo atrakcyjne. Dlatego jeśli ktoś jest uczniem Chrystusa, to staje się misjonarzem nie przez, powiedzmy, prozelityzm, tylko przez to, że żyje w sposób jakiś taki naturalny i jest uczniem Chrystusa, ponieważ to ta Ewangelia Chrystusa rzeczywiście przemienia jego życie, nadaje sens jego życiu. I tutaj bardzo często używamy tego doświadczenia świętego Jana Pawła II, który w testamencie nawet zapisał te słowa, że gorąco ufam, że Bóg udzieli mi wszelkiej łaski, by stawiać czoła zadaniom, doświadczeniom i cierpieniom. Wiem, że to robi ogromne wrażenie, kiedy rzeczywiście bycie uczniem Chrystusa pozwala mi stawiać czoła, nie uciekać, nie wycofywać się, ale stawiać czoła różnym zadaniom, wyzwaniom, doświadczeniom i cierpieniom. Dlatego wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe to pytanie i jakaś sugestia pana Kazimierza. Rzeczywiście my wszyscy na naszym etapie jako księży, zakonników, myślę osób zakonnych, konsekrowanych, świeckich, wszyscy na pewno musimy stawiać sobie to wyzwanie. W jaki sposób ja na moim etapie życia osobistego, rodzinnego, profesjonalnego, zawodowego mogę być uczniem Chrystusa.
Ojcze Waldemarze, doświadczenia medialne, środki społecznego komunikowania, przecież to także ważny wymiar misyjnego zaangażowania Kościoła. Zanim przejdziemy do centrali Radia Maryja działającej w Chicago, ogromne dzieło, ojciec jest tam jednym z ważnych filarów, który powoduje, że to tam wszystko bardzo dobrze funkcjonuje, ale także doświadczenia boliwijskie, zaczepię właśnie o te także doświadczenia, bo one są bardzo ważne, gdzieś tam w dalekiej Boliwii ojciec zaangażował się już w działalność radia, bo to forma dosyć takiej łatwej komunikacji, w sensie dotarcia do ludzkiego serca.
Na samym początku chcę powiedzieć, że myślę, że my jako Polacy jesteśmy uprzywilejowani, że mamy Radio Maryja, telewizję Trwam i wszystkie te dzieła. I to, co się dokonuje przez te dzieła, my to myślę, że widzimy, czy widzę to, czy w Ameryce, czy wcześniej, tam w Boliwii też nasi ojcowie to widzieli, tę potrzebę, że po prostu nie można dotrzeć wszędzie, ale radio, gdzieś tam nawet na takich wioskach, gdzieś tam zawsze ktoś tam miał radio, na AM, czy na fale krótkie i mógł tam, powiedzmy, słuchać. Dlatego też, kiedy przeszedłem z pierwszej placówki z Taricha do Tupizy, tam był proboszczem i przełożonym ojciec Stanisław Piekielniak. Też serdecznie pozdrawiam Państwa piekielniaków, też mamę, która jest troszeczkę już chora, także pozdrawiamy serdecznie. I wtedy ojciec Stanisław i też ojciec Kazimierz Szczępek, który już wcześniej próbował, razem zrobiliśmy studio, pierwsze studio praktycznie tam było. To się muszę przyznać też, na nadajniku, który przez pewien czas był w Rzymie za czasów ojca Józefa, kiedy studiował tam, żeby mogli słuchać Radio Watykańskie. Później...
Radio Maryja.
Radio Maryja też i Radio Watykańskie. Tak,
Radio Maryja.
Radio Maryja cały czas. I też później to zostało ofiarowane, ten nadajnik 10-watowy. Tam dorobiliśmy z ojcem Kazimierzem do tego antenę odpowiednio, też na wieżę to się umocowało.
Wszystko swoim sumptem, prawda?
No tak, swoim sposobem gdzieś tam to się robiło. Też troszeczkę już tak od dzieciństwa miałem, no Pan Bóg jakoś tak usposobił do tych spraw technicznych, więc też z komputerem już nie miałem problemu. Wiadomo, też trzeba było wyjeżdżać na wioski. Więc często niestety, jak to my nazywamy, nieraz mówiliśmy w naszym środowisku tam, puszczane były programy z puszki, czyli po prostu albo puszczane z tej matki Angeliki, która też nadawała w języku hiszpańskim, my braliśmy ten sygnał i był nadawany, ale też Różaniec czy inne rzeczy. No i nieraz tak było miło, pamiętam, się wracało do Tupizy, nieraz patrzyłem na zegarek, o teraz 17 będzie, powinien być zacząć się Różaniec. No i sprawdzałem, czy punktualnie wszystko idzie. Ale to, co było też bardzo piękne, że na przykład się szło na targ i było słychać, że ta stacja jest i ludzie się modlą, słuchają tego, co się mówi. Też były piękne katechezy. Też przez nas, powiedzmy, tam nie za dużo, no bo czasowo nie mogliśmy pogodzić tego czasu, za mało nas było, ale były brane właśnie z radia Matki Angeliki ze Stanów Zjednoczonych w języku hiszpańskim, misjonarze, ci, którzy głosili naprawdę piękne katechezy. I to myślę, że to było dobre. I to myślę, że też brakuje wszędzie, nie tylko w Boliwii. Tu ja mówię, jesteśmy uprzywilejowani tym, że w Polsce to jest, ale nawet i w Stanach Zjednoczonych, żeby jeszcze większy dostęp. Bo niestety, no dzisiaj tak jakoś jest człowiek wygodny, nie wszystko można powiedzieć, a nieraz to jak się śmiejemy między nami, kapłanami, że często gdzieś w kościele mówimy, że a czemu do kościoła nie przychodzicie, musicie przychodzić. Mówimy do tych, którzy przychodzą, a nie do tych, którzy ich nie ma, a do nich można dotrzeć w inny sposób, do wiernych, też zachęcić, jakiś dać, powiedzmy, no, też czymś dać jakieś nawet zastanowienie, nie? Żeby, że może jednak jest Pan Bóg istnieje, warto by było ku niemu się skierować, coś posłuchać, coś pogłębić. No i później, wiadomo, później przyszła po Boliwii już centrala Radia Maria w Chicago, też jakoś tak się złożyło, że tam ojciec prowincjał poprosił i zwracał zawsze uwagę na to, że naszym tam dziełem misyjnym jest parafia, można powiedzieć, ale też i centrala Radia Maria.
Czyli dwa punkty, dwa ośrodki takiego misyjnego zaangażowania i oddziaływania. No właśnie, centrala Radia Maria. Musimy koniecznie chociaż słowo o niej powiedzieć.
No tak, może. Tak. Tam w centrali Radia Maria praktycznie od początku, kiedy ja przybyłem, rok wcześniej przybył ojciec Zbigniew Pieńkos, odpowiedzialny był właśnie z Radio Maria. I tam też posługują siostry Loretanki. Teraz na czas, można powiedzieć, wakacji została tylko siostra Stefania, która posługuje z ojcem Zbigniewem, siostra Brunona, która posługuje też tam w centrali, teraz jest też na wakacjach, także tam w trójkę z ojcem Marianem jakoś sobie radzą, można powiedzieć, żeby ogarnąć te dwie sprawy, te dwie misje. Ojciec Zbyszek też poprosił, żeby, powiedzmy, tam jakoś te sprawy techniczne od samego początku wziąć i jakoś skoordynować. No i tam, ja mówię, no wiadomo, własnymi siłami gdzieś tam, co można było, ale...
Ale owoce są piękne, czy Waldemarze.
Owoce są piękne
i
też to, co mogę się pochwalić, że my możemy, jak to się nazywa, nagrywać w każdym systemie i w każdej rozdzielczości, no przynajmniej w high definition.
Tak, a życie nas zmusiło także, bo w Europie inny chociażby system także nadawania, w Stanach Zjednoczonych, więc również musieliśmy podjąć tę współpracę w tym wymiarze technicznym, abyśmy mogli chociażby między sobą wzajemnie przekazywać materiały. Studio telewizji TVAM, studio Radia Maryja, tak. No i transmisje. Tu należy też wspomnieć, przecież z amerykańskiej Częstochowy już tyle lat transmitujemy te piękne uroczystości. No a do tego jeszcze te nasze wielkie, piękne spotkania, myślę o spotkaniach opłatkowych i spotkaniach wielkanocnych.
Tak. To jest właśnie dobre, że też tam, wiadomo, jest teraz możliwość, że możemy się łączyć. Nie wiem, czy tutaj w Polsce któraś stacja radiowa ma korespondentów, albo może studio poza Polską, tak jak my mamy w przypadku Radia Maria, gdzie mamy dwa studia. Jedno jest w Chicago, drugie jest w Cicero w Ameryce. No i ojciec Jacek
w Kanadzie, w Toronto.
Kanadzie,
to
także też prowadzą programy. Ojciec Jacek we wtorki program nocny, ojciec Zbigniew prowadzi w czwartki. I też w Chicago mamy na falach średnich program, który jest prowadzony każdego wieczoru od poniedziałku do piątku. Od godziny 9 do 10 wieczorem to prowadzi ojciec Zbigniew Pieńkos, czy kiedy powiedzmy nie ma, no to siostra Brunona prowadzi też to radio. I też to jest takie no dobre tam, że jest jedna częstotliwość, ale są różne godziny i różne są, można powiedzieć, radia, które nadają redaktorzy, którzy prowadzą różnego rodzaju programy. Także niektórzy na przykład mają nastawione cały czas tę samą częstotliwość, tylko o różnych godzinach się zmieniają
różne stacje. Powróćmy, ojcze Józefie, do powołań i do formacji kapłańskiej. O tym za chwilę odbiorę telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwam. Halo? Halo, halo? No niestety komuś chyba zabrakło trochę cierpliwości. Sytuacja powołań, bo rzeczywiście żywotność tego kościoła tam w Boliwii, czy też w innych zakątkach świata, przecież bardzo często uwarunkowana jest od powołań miejscowych, prawda? Misjonarze przynoszą Ewangelię, czynią swoistego rodzaju zasiew, ale owocem tej pracy misyjnej powinny być miejscowe powołania.
Tak, i to było rzeczywiście takim pierwszym naszym jakby priorytetem, żeby rzeczywiście budzić powołania, no jakoś mówić o powołaniach wśród naszych ministrantów, katechistów i ci pierwsi, znaczy można powiedzieć ci redaktorzy, którzy w tej chwili tam jakoś zostali kapłanami, właśnie pochodzą z tych środowisk, właśnie bardzo często właśnie z naszych ministrantów, katechistów. Także tutaj wydaje mi się, że redemptoryści polscy zrobili bardzo dużo, jeśli chodzi o powołania. To dzisiaj nasi współbracia młodsi, boliwijczycy też podejmują też różne inicjatywy, żeby tych powołań było. No, myślę, że sytuacja powołań w Boliwii jest troszeczkę tak, jak mniej więcej wszędzie na świecie. Nie? Czyli no ten jest troszeczkę mniej tych powołań. W naszym seminarium mogę powiedzieć, że w naszym seminarium był taki czas, kiedy mieliśmy prawie 45 studentów.
Dom formacji w Tupizie mamy, ojcze, tak?
W Kociabamba. Myśmy mieli wtedy 3 domy formacyjne, nowicjat w Oruro, w Santa Cruz mieliśmy postulat i w Kociabamba mieliśmy teologię. Teraz już wszystko mamy w Kociabamba. W tej chwili mamy na etapie formacji 12 kleryków. Czyli można powiedzieć tak, że jeszcze Bogu dzięki my do nas no, mamy jakichś kandydatów, nie? Ci kandydaci jeszcze przychodzą. Dlatego, że już niektóre zgromadzenia, niektórzy już mówili, no to wy jeszcze macie. U nas w tym roku modlimy się o powołania, ale na przykład w tym roku nikt się nie zgłosił. Nie? To znaczy jest taka sytuacja też. No, my akurat jeszcze, Bogu dzięki, po prostu jest zainteresowanie, jeśli chodzi o ten nasz sposób bycia uczniem Chrystusa. Więc ci młodzi ludzie przychodzą i ja też widzę, jeśli chodzi o sam fakultet teologiczny, proszę sobie wyobrazić, że kiedy ja zaczynałem moją pracę, moje wykłady tam właśnie na fakultecie, to był rok 2000, wtedy mieliśmy około 300 studentów, mniej więcej. Nigdy nie był to wielki jakiś wydział, natomiast gdzieś około 300 studentów. W ten semestr, bo u nas semestr zaczyna się w lutym i kończy w czerwcu i zaczyna się w lipcu, na drugi semestr i kończy w listopadzie. Więc ten semestr zakończyliśmy liczbą 174 studentów na trzech poziomach, czyli tam na poziomie bakalaureatu, czyli tej powiedzmy trochę takiej porównywanej z magisterką w Polsce. Potem licencję. Na licencjatach mamy kilku kandydatów i również mamy 4 kandydatów na doktoratach.
Powołania w Stanach Zjednoczonych, ojcze Waldemarze?
No niestety jest problem. No, z naszej parafii dziękować Panu Bogu podczas naszej posługi mamy jednego kandydata, który jest kończy teraz filozofię i będzie na pierwszym roku teologii. Wyszedł z rodziny, można powiedzieć, meksykańskiej, która tam, bardzo piękna, dobra rodzina, wiele sióstr, braci ma. I teraz jest troszeczkę taki nurt, można powiedzieć, też prośba kardynała Supicza, żeby właśnie położyć nacisk na powołania. I to też między innymi też poprzez modlitwę. Z tego względu, że też rozpoczął się trochę proces. Myślę, że ci, którzy trwają razem z telewizją, trwam w niedzielę do godziny 11, kiedy oglądają program polski Z daleka widać lepiej, jak my to widzimy, program. Tam wiele razy jest mówione o tym, o problemie, czy można powiedzieć zamykania kościołów, czy redukowania, czy robienia parafii, jednej z kilku parafii. Ten właśnie, jesteśmy na etapie tego procesu, z tego względu, że na przykład w tych następnych latach, kilku latach, odejdą bardzo liczne roczniki. Około gdzieś, jeśli się nie mylę, gdzieś w ciągu 4 lat 30 kapłanów odejdzie, którzy byli gdzieś proboszczami na parafiach. Jest ta modlitwa po parafiach. Nie zawsze ja myślę, że no dobrobyt też pomaga, żeby odkrywać Pana Boga, ale to myślę, że też tutaj jest kwestia rodziny, wychowania w rodzinie, formacji w rodzinie, też przybliżenia. No, ja jako kapłan, jako redemptorysta, no zawsze się tam jakoś tak z nadzieją patrzę, czy tam wśród naszych parafian, przede wszystkim ministranci, że może któryś tam jeden, drugi, jakoś tak dobra rodzina, gdzieś może powie, nigdy nie staram się, mówić, słuchaj, ty będziesz kapłanem, nie, nigdy nie w ten sposób, to najwyżej jakaś modlitwa, żeby Pan Bóg trafił do serca. No jest ta konieczność, powiedzmy, też sięgania po kapłanów z zewnątrz, czy z Meksyku, czy z innych państw, czy z Polski między innymi też, żeby pomagać tam w tych placówkach, w parafiach w Chicago, gdzie już kilkanaście parafii jest, gdzie no nie ma kapłana, nie jest dojeżdżający kapłan.
Do końca naszego spotkania pozostały 2 minuty. Mając w studiu telewizji Trwam takich gości, trzeba ten czas przeznaczyć na możliwość przekazania życzeń i pozdrowień. Ojcze Józefie, kogo pozdrawiamy?
No, przede wszystkim chciałbym pozdrowić moich rodziców, również rodzeństwo, ich rodziny, moją rodzinną parafię, rodzinną miejscowość. W sposób szczególny również pozdrawiam rodziny misjonarzy, czy też nawet misjonarzy, tych, którzy są w kraju, albo rodziny tych, którzy rzeczywiście gdzieś tam po świecie są rozsiani. To jest mniej więcej na całym świecie jest ponad 2000 polskich misjonarzy, misjonarek. Są to księża diecezjalni, księża zakonni, bracia zakonni, siostry zakonne, wolontariusze, wolontariuszki, którzy rzeczywiście pracują rzeczywiście z ogromnym oddaniem, poświęceniem. Dlatego wszystkich pozdrawiam, zwłaszcza rodziny, tak? Zwłaszcza ci, którzy może ten wyjazd misjonarza, brata, siostry, syna, córki, może ich bardzo kosztuje, nie? Bo wiadomo, dzisiejsza technologia troszeczkę pozwala na częstszą komunikację, ale wiadomo, że zwłaszcza dla rodziców na pewno jest to jakimś doświadczeniem, że syn może przyjechać co 2, co 3 lata, więc dlatego zwłaszcza tych wszystkich rodziców, rodzeństwo i mówię misjonarze, rodziny, ich pozdrawiam bardzo serdecznie.
Ojcze Waldemarze?
Ja chciałbym pozdrowić wszystkich redemptorystów, którzy pracują w różnych, na różnych, można powiedzieć,
odcinkach
prądu, można powiedzieć. Bo to jest, ja myślę, podziękować też, że ile dobra się dokonuje, że nieraz my nie wiemy o tym dobru i żeby po prostu dalej iść tą drogą. Tutaj też gratulacje dla ojców, którzy pracują na czele z ojcem Tadeuszem tutaj w Radiu Maryja. Te dzieła, które piękne są prowadzone, aby one się rozwijały i też żeby głos Ewangelii trafiał do wszystkich. Też pozdrawiam moją rodzinę, też moją siostrę Alicję, Wiesława, którzy mieszkają w Roguszynie, też wszystkich krewnych, bliskich. Też pozdrawiam Chicago, tam gdzie posługuję. Pozdrawiam parafię Matki Bożej Częstochowskiej, parafian wszystkich. Pozdrawiam też ojca Zbigniewa i ojca Mariana. Myślę, że wieczorem będą powtórkę słuchali.
Albo połączą się, albo się połączą, w czasie radiowym.
Albo radiowym się połączą. Też siostrę pozdrawiam, siostry Loretanki. No i wszystkich ludzi dobrej woli, aby w tym dobru się jednoczyć i aby Bóg w ten sposób mógł działać poprzez nas.
A my jeszcze dopowiedzmy ojcu Józefie, że ojciec Waldemar to jubilat, prawda? Bo świętuje 25-lecie święceń kapłańskich, więc z tej okazji także ojcze Waldemarze od nas najserdeczniejsze życzenia. Misyjna posługa redemptorystów. W studiu telewizji TVAM rozmawialiśmy z redemptorystami, z ojcem doktorem Józefem Smyksym, prezydentem Wydziału Teologicznego Świętego Pawła w Cochabamba w Boliwii, z ojcem Waldemarem Wielątkiem, redemptorystą, proboszczem parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero, nieopodal Chicago, na granicy Chicago. Bardzo dziękuję, drodzy współbracia, dziękuję widzom telewizji TVAM i słuchaczom Radia Maryja. Bóg zapłać.